Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje audycję, i naszych gości. Są nimi państwo Anna i Janusz Wardakowie, współtwórcy Akademii Familijnej, rodzice dziesiątki dzieci. Serdecznie witam państwa.
Tam jest szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
Pozdrowicie państwo kogoś?
Tak, bardzo chętnie pozdrowimy swoją rodzinę, nasze dzieci.
Z imienia może?
O, dobrze, po kolei to będzie trochę długo, dobrze.
Nie szkodzi.
Pozdrawiamy od najstarszego, tak? Znaczy babcię Marysię, tak?
Która prawdopodobnie nas słucha w tej chwili.
Mamy nadzieję, tak? Będzie teraz świętować 90. rocznicę urodzin, także będzie wielka feta w domu. I pozdrawiamy Agnieszkę, naszą najstarszą córkę, Michała, pozdrawiamy Kasię, Małgosię, Marcina, Stasia, Andrzeja, Rafała, Józka, który dzisiaj obchodzi imieniny, Józefa, no Józefa. I najmłodszą Jadwigę.
Kto ma internet i jest na Facebooku, to może na profilu Audycje dla Małżonków zobaczyć zdjęcie państwa razem z dziesiątką dzieci. Od najmłodszej do najstarszego. Temat dzisiejszy, no mamy Wielki Post, temat brzmi asceza w małżeństwie. Właściwie życie w jakiejś ascezie obowiązuje nas cały czas. No ale może Wielki Post jest jakimś takim miejscem, kiedy bardziej na to zwracamy uwagę. I dlatego ten temat tutaj umieściłem już niedługo przed Wielkanocą. Cóż, są różne sposoby, jak które nie mają dużo wspólnego z ascezą, ale są promowane, nakręcane przez świat. My czegoś innego szukamy, tego prawdziwego okiełznania swojego ja i tego, co ja chcę, co mi się chce, na rzecz tego, co powinienem i co chcę, moją wolą, w którą stronę iść. No bo jeżeli już wybraliśmy wspólną drogę do nieba w małżeństwie, to na tej drodze wspieramy się. No i tutaj jest szereg różnych takich może drobnych przyczynków, które w sumie nam pomagają, jako małżonkom, na tej drodze. Bo postanowienia każdy jakieś robi, ale są różne problemy i trudności i czasami przydaje się druga strona, która wie, o co chodzi, zna naszą regułę życia na przykład i nas wspiera i pomaga nam dochować tych przyrzeczeń. Także Wielki Post, asceza, ale to nie ma być noszenie worka na sobie i twarzy zupełnie już jak do grobu. Bo jeżeli idziemy do nieba, no to idziemy chyba radośnie na spotkanie z Panem Jezusem, z naszymi bliskimi, którzy już tam są. Więc ważne jest, żeby była w nas ta Boża radość. Nie wesołkowatość nakręcana sztucznie, ale właśnie radość z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy małżonkami, że się kochamy, że Pan Bóg obdarzył nas dziećmi, że mamy dużo zajęcia przy tych dzieciach, ale też i dużo radości związanych z dziećmi. No i teraz w tym całym gąszczu obowiązków stanu, obowiązków zawodowych, trzeba się jakoś znaleźć i nie zgubić właśnie naszego celu, czyli zbawienia duszy, czyli drogi do nieba. To jest istotne. I dlatego małymi kroczkami wprowadzamy to, czegośmy jeszcze w swoim życiu nie wprowadzili. No to jest jakaś właśnie asceza. Ale więcej o tym powiedzą państwo Anna i Janusz Wardakowie. Proszę bardzo.
Tak, no pan już tutaj bardzo, bardzo dużo powiedział.
To tylko wstęp.
Tylko, tak jak właśnie tak pani Wanda Pułtawska zawsze po półtorej godzinnym wykładzie mówiła, no to na razie tyle tytułem wstępu, tak? No i dokładnie tak u nas też dopiero startujemy, a już tyle ważnych rzeczy tutaj zostało powiedziane. No i właśnie teraz, co my moglibyśmy powiedzieć też jako małżonkowie, to, że generalnie to faktycznie na początku, jak ktoś usłyszy słowo asceza, to może się przestraszyć, nie? Bo to jakby zupełnie, no niby jest Wielki Post, niby właśnie tutaj wszyscy się staramy, ale brzmi to tak trochę właśnie rzeczywiście...
Średniowiecznie.
Średniowiecznie, tak. To pierwsze skojarzenie...
Z tego słowa znaczenie.
Tak, jak właśnie szukałam też trochę, przygotowując się do tego programu w różnych miejscach, no to pierwsze takie skojarzenie, które tam gdzieś się pokazywało, to było właśnie legenda o świętym Aleksym, który 16 lat leżał tam pod schodami i był oblewany pomyjami i po prostu no wszystko jakby z miłości do Boga. Gdzieś tam właśnie podobno opuścił dom rodzinny po ślubie, jeszcze przed nocą poślubną. No więc jakby no taki obraz nas nie pociąga, prawda? Zdecydowanie. No i chyba nie o to chodzi. Tak, ta nasza asceza ma trochę inaczej wyglądać. Tak jak pan powiedział, no ma jakby to takie pozorne zniewolenie, z którym się może kojarzyć, bo tutaj mamy sobie odmawiać tego czy tamtego, gdzieś tam się pilnować, tak naprawdę prowadzi nas do wolności. Właśnie do tego, żeby się nie dać uwikłać w jakieś nasze skłonności, bo wiemy o tym, że nasza natura ludzka, no ktoś porównał ją do takiej podłogi pochyłej, że jakbyśmy tak położyli na pochyłej podłodze kulkę i nie podpierali jej, nie pchali do góry, no to wiadomo, że ona się będzie staczać w dół. I rzeczywiście z nami też tak jest, prawda? Że jeżeli byśmy pozwolili na to, żeby te nasze instynkty naturalne nami władały, no to raczej one nas ciągną nie ku temu, co jest dobre, a ku temu, co przyjemne. Natomiast w życiu wszystko, co dobre, wymaga wysiłku. I wiemy to i obserwujemy to po prostu na każdym kroku w życiu rodzinnym, w życiu osobistym, że na przykład sam robi się bałagan, nie wiadomo kiedy. I po prostu wystarczy nie sprzątać, tak? To nie jest taki konstans, tylko po prostu się kurz osiada, gdzieś tam te śmieci się zbierają. No my w swoim domu widzimy to bardzo wyraźnie.
Chyba każdy.
Tak, tak samo kłótnia, jak wybuchnie między dziećmi, tak? No to nie dojdziemy nigdy, kto zaczął. Bo zawsze jest jeszcze jakieś wcześniej, albo on, albo ona i gdzieś tam. Pogodzić się jest trudniej, wybaczyć jest trudniej. To wymaga wysiłku, ale to jest dobre. I tutaj widzimy właśnie, to są takie też przykłady właśnie takiej, no właśnie ćwiczenia, bo tutaj na przykład sam źródłosłów słowa asceza, tak, pochodzi z języka greckiego i oznaczał ćwiczenie, trening. No i rzeczywiście jest to takie praktykowanie, definicja mówi, że praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, tak? Czy aktywności życiowych w celu osiągnięcia doskonałości, świętości, tak? Czy właśnie wzrostu duchowego. Także no wszystko, tak jak nasze ciało wymaga treningu, żeby było mocne i sprawne, tak samo nasz duch. No i to jest właśnie taka, jakby to można o ascezie powiedzieć. Tutaj właśnie mam też fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi wprost, że droga do doskonałości, no a tego chcemy, tak? Nie jest to łatwa droga, ale nasz jedyny kierunek, który warto w życiu obrać, tak? Chcemy jakby tej świętości, czyli jakby zjednoczenia, utożsamienia się, jakby upodobnienia do Boga.
Bo
do
inaczej
tego zmierzamy.
Nie dostaniemy się do nieba.
Inaczej właśnie, tak, tak. No i to wiedzie przez krzyż, tak? To katechizm, tak? To ja tego tutaj nie wymyślam na bieżąco, tak? Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw, tak? No więc bez tego wysiłku duchowego, no nie osiągniemy naszego celu i to jest jakby, no niestety, tak to jest. Także właśnie tutaj, no właśnie, także jeżeli chcemy wzrastać, tak, jako ludzie, stawać się coraz doskonalsi, no wymaga to wysiłku. No i teraz właśnie każdy ma swoją drogę, tak? Został powołany na jakąś określoną drogę przez Pana Boga. No jeżeli chcemy tym powołaniem żyć w pełni, no to musimy jakby realizować je, no tak jak ono powinno wyglądać. No jeżeli chodzi o małżeństwo, tak? Tutaj z kolei bardzo podoba mi się taki fragment, niedawno go przeczytałam, z rekolekcji dla Kurii Rzymskiej, dla Ojca Świętego i dla Kurii Rzymskiej, które prowadził właśnie ksiądz Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego. I on tam w pewnym momencie powiedział tak, przytoczył taką maksymę łacińską, Vita communis mortificatio maxima, tak? Czyli życie we wspólnocie jest największym umartwieniem. I on właśnie, on jest kapucynem i mówi, że u nich właśnie w domu, w zakonie, to często tą maksymę pewnie trochę żartobliwie też powtarzają. No ale on dalej pisze, że jego zdaniem, znaczy mówi, tak, bo to wygłosił te rekolekcje, jego zdaniem w sposób najbardziej wymagający jest ona realizowana w małżeństwie. I dalej, poświęcenie całego życia, dnia i nocy, aby pogodzić się z wolą, charakterem, wrażliwością i grymasami drugiej osoby, stanowi coś wielkiego. On tam dodaje, i to w dzisiejszym świecie, tak, który jest jakby nastawiony na indywidualizm, samorealizację, na taki jakby rozwój takiego, no nie wiem, egoizmu, skupienia na sobie, stanowi coś wielkiego. I to, jeśli jest przeżywane w duchu wiary, powinno już być uznawane za cnotę heroiczną. No więc rzeczywiście, on dalej też mówi, że małżonkowie, którzy właśnie w wierności, mimo różnych przeszkód, mimo swoich ograniczeń, wad, potrafią wytrwać ze sobą do końca, tak, tak jak ślubowali, że to rzeczywiście jest taki wzór, przykład tej właśnie ascezy, tego dążenia do doskonałości, prawda? Więc no właśnie, tam on dalej też pisze, że my ludzie jesteśmy naczyniami glinianymi, które ranią się nawzajem. Musimy nauczyć się czynić tę sytuację środkiem uświęcenia, a nie zatwardzania naszych serc, urazy i użalania się. Ile razy my tak robimy, prawda, że po prostu się ranimy wzajemnie i coraz bardziej jesteśmy, a każda taka okazja to jest właśnie okazją do wzrostu, do tego, żeby te właśnie złe skłonności w sobie tłumić, przepracowywać, przemodlić, tak? I to naprawdę wiele razy doświadczam tego osobiście, jako żona, jako nie tylko zresztą w rodzinie, ale gdzieś powiedzmy w jakimś środowisku, w parafii czy gdzieś, że ma się ochotę właśnie za tymi emocjami pójść, coś komuś wygarnąć. Jeżeli człowiek ofiaruje to Panu Bogu, jeżeli powie, ty mi pomóż, tak? Bo ja jakby nie jestem w stanie wybaczyć, tak, czy no to po prostu zaboli, ale potem właśnie z tego bólu rodzi się no wzrost duchowy, tak? Także takie drobne sytuacje codzienne, które albo rozegramy na minus, czyli pójdziemy za tymi emocjami, gdzieś właśnie nie powstrzymamy się, nie będzie tego umartwienia wewnętrznego, tak? Które jest elementem ascezy. Tylko po prostu pójdziemy za naszym instynktem, za naszymi właśnie emocjami, albo przepracujemy to, ofiarujemy Panu Bogu i wzrośniemy o pół centymetra do góry.
Tak, znaczy w sumie w każdym człowieku od początku, podobno nawet ileś tam godzin po śmierci, dopiero umiera pycha.
Tak, ostatnio
i tu
umiera.
Pycha jest tym właśnie napędzającym zło mechanizmem, że dlaczego ja mam ustąpić, dlaczego ja mam być winien. No a w małżeństwie to tego rodzaju myślenie jest niedopuszczalne, bo mamy budować jedność i dlatego należy pomyśleć, co ja tutaj nabroiłem i od razu przeprosić, od razu, że więcej tak postaram się już nie robić.
Szukać winy w sobie, prawda, nie we wszystkich wokół.
W sobie, właśnie. Tak.
I też starać się zmieniać siebie, nie? Nieraz właśnie śmiejemy się, prowadząc warsztaty dla małżonków, tak, że bardzo źle, kiedy po wykładzie podchodzi do nas na przykład żona i mówi, bardzo dziękuję za ten wykład, już teraz wiem, co mój mąż powinien w sobie zmienić, tak, żeby...
Żeby nasze małżeństwo było lepsze.
Tak, a tymczasem to my mamy się zmieniać i jeżeli czasami... No, w małżeństwach, tak jak między ludźmi normalnie, bywa, że coś nas razi, coś nam się nie podoba w drugim człowieku, no ale jeżeli to jest małżonek, to nie możemy przejść nad tym obojętnie, tylko zastanowić się, czy to jest obiektywnie złe, czy tylko po prostu mnie się nie podoba.
Tak.
Bo jeżeli mam inne przyzwyczajenie, to chwila, teraz jestem razem z moją żoną, no to ja powinienem jednak nie szukać innych analogii, tylko jak poprawić relacje z żoną. Wobec tego coś, co mi nie pasowało, czego nie lubiłem, należy pokochać.
Tak.
Jak się samemu to pokocha, to nie ma problemu potem.
My często mówimy, że zalety małżonka kochają wszyscy, ale wady jest zobowiązany kochać tylko mąż i żona. Także i rzeczywiście tak jest, przy czym też trzeba pamiętać, żeby jednak warto myślę zrobić takie rozróżnienie i w trakcie rozwijania się relacji małżeńskiej to się staje jasne, że są takie rzeczy, które druga osoba jest w stanie zmienić. I wtedy delikatnie o tym rozmawiamy, pomagamy, jeżeli to jest możliwe, żeby to zmienić, ale też trzeba mieć jasność, że są takie rzeczy, których nie można zmienić. I druga osoba, nie wiem, próbowała już wiele razy i po prostu trzeba to zaakceptować. I wtedy rolą współmałżonka jest to, żeby być cierpliwym, żeby być wyrozumiałym. Pamiętać, że my też mamy wady, pamiętać o tym, że Pan Bóg nam wszystko wybacza, nawet rzeczy dużo poważniejsze. Ja myślę, że kiedy mówimy o tej ascezie małżeńskiej, warto pamiętać, że z jednej strony my jesteśmy odpowiedzialni przed Panem Bogiem indywidualnie. To znaczy każdy z nas ma indywidualną relację z Panem Bogiem, ale jednocześnie małżeństwo jest powołaniem i jest też drogą wspólną, tak? Więc to jest też warto pamiętać, że każdy z nas musi właśnie mieć swoją relację z Panem Bogiem, nie wiem, na przykład indywidualną modlitwę. Nie, raczej trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli tylko takie formy modlitewne małżeńskie, tak? To znaczy każdy, zresztą sakramenty, nie wiem, spowiedź, wiadomo, że jest indywidualna, więc są pewne rzeczy, które ja muszę indywidualnie dbać o moją relację z Panem Bogiem i też nie jest tak, myślę, że błędem byłoby, gdybyśmy się starali za wszelką cenę, żeby wszystko robić razem, żeby wszystko było takie samo, wszystko to samo czytamy, wszystkie te same rzeczy nam się podobają. To nie jest. My potrzebujemy takiej równowagi między autonomią i tym życiem wspólnym, bliskością. I również w przeżywaniu, na przykład jeżeli mówimy o jakichś umartwieniach, tak? To może się zdarzyć, że małżonkowie coś podejmują wspólnie, prawda? Ale to nie jest obowiązkowe, nie wiem, ja coś tam, nie wiem, ograniczam słodycze, no to ty też, prawda? Czasami może w ramach jakiejś takiej solidarności, prawda, to robimy, ale warto pamiętać, żeby...
palenie.
Albo, no tak, czasami jest łatwiej, prawda? Ale warto pamiętać, że to nie na tym polega asceza małżeńska, że wszystko musimy robić razem, a jak nie robimy razem, to nie robimy w ogóle, prawda? Bo ta odpowiedzialność przed Panem Bogiem jest jednak indywidualna. Chociaż oczywiście, właśnie o tym dlatego dzisiaj mówimy, że to jest takie pytanie, czy my jako małżonkowie wspieramy się wzajemnie w życiu duchowym? To znaczy, na przykład, jeżeli jedna osoba właśnie ma jakiś plan rozwoju duchowego, chce jechać na rekolekcję, może właśnie nie razem, osobno chce jechać, chce być w jakiejś wspólnocie, może to jest wspólnota męska, może to jest jakaś wspólnota, która bardziej jednej z osób pasuje. Pytanie, czy my mamy taką otwartość na to, żeby tę osobę wspierać, a nie myśleć, że ona zabiera czas małżeństwu, czy zabiera czas rodzinie. Bo jeżeli ten czas jest rozsądnie zaplanowany, to warto pamiętać, że tak naprawdę to jest inwestycja w rodzinę. To znaczy osoba, nie wiem, mama, która wraca zadowolona z rekolekcji, która wraca zadowolona z chóru parafialnego, ma szansę być lepszą mamą. Chociaż oczywiście jest tu możliwa przesada. Jest takie przysłowie hiszpańskie, takie dosyć brutalne, że kobieta, która, matka, która przez to, że siedzi w kościele, przypala obiad, jest w połowie aniołem, a w połowie diabłem. Więc oczywiście myślę, że akurat u kobiet to się rzadko zdarza, prawda, ale może się w ogóle zdarzyć takie zaangażowanie społeczne w różne, prawda, w różne taki, często to jest taki aktywizm bardziej niż takie realne zaangażowanie, które jest kosztem rodziny. Więc zawsze musimy pamiętać o tej równowadze. Ale jeżeli mówimy o ascezie małżeńskiej, no to właśnie jest to coś, co każdy z nas przyjmuje i w miarę możliwości, no właśnie mamy pewne życie wspólne, rozmawiamy o tym, tak? To nie są też jakieś nasze, nie muszą być jakieś nasze tajemnice. Tak jak ja obserwuję, też widzę, że dość dużym kłopotem jest, kiedy jest taka bardzo duża różnica życia, takiego powiedzmy intensywności życia religijnego w małżeństwie. Nawet nie wiem, czasami bym się zastanowił, czy troszeczkę jakby nie spuścić z tonu, dlatego że widzę, że małżeństwo się zaczyna rozjeżdżać. Ja nie mówię o tym, że jest jedna osoba wierząca, druga nie, bo to jest jeszcze osobny temat. Ale powiedzmy, jedna osoba jest takim niedzielnym katolikiem, a druga jest super zaangażowana i jeszcze różne rzeczy dodaje, prawda? I jeszcze, to znaczy warto pamiętać, że no, nie musi to być, tak jak mówiliśmy, wszystko to samo, tak? Ale jeżeli my jakby prowadzimy zupełnie odrębne życie, to znaczy rzeczy, które mnie cieszą dla tej drugiej osoby, są obojętne albo są irytujące wręcz, prawda? No to warto być może, tak, bo mówię, akurat mam na myśli też takie konkretne sytuacje, być może warto nawet troszeczkę zwolnić tempo, żeby ta osoba jakby przynajmniej trochę ze mną szła, tak? Pomyśleć o tym, że no, mimo że idziemy do nieba osobno, każdy wejdzie sam, to jednak pytanie, czy my sobie pomagamy, prawda?
Więc... Bo jeżeli żyjemy w małżeństwie, w sakramencie małżeństwa, to poza tym sakramentem, słyszałem, księża mówili, nie można się zbawić. Każdy zbawia się, ksiądz jako ksiądz się musi zbawić, małżonkowie jako małżonkowie. Nawet jeżeli by jeden z małżonków odszedł, no to trzeba go cały czas wspierać modlitwą i tą pomoc duchową zachować, bo kto ma to uczynić?
No więc właśnie, tak. Więc to jest to pytanie, czy my faktycznie sobie pomagamy. Ja myślę, że jednym z bardzo dużych takich wyzwań, jeżeli chodzi o to, co nazywamy życiem ascetycznym, to jest konsumpcyjny styl życia, który bardzo ze świata, ten świat bardzo z takim przekazem konsumpcyjnym do nas, na nas napiera, z takim przekazem, że właściwie to jest ta najlepsza droga do szczęścia, tak? Wszystkie, no jakiekolwiek nie jesteśmy w stanie się odciąć zupełnie od reklam, od billboardów, od prawda? To wszędzie wokół nas gdzieś funkcjonuje. Zresztą nawet nie tylko w reklamach, tak? Bo spotykamy się ze znajomymi, to się pojawia temat, nie wiem, jakiejś promocji w supermarkecie, prawda? Więc gdzieś to wokół nas krąży. No i trzeba mieć jasność, że jeżeli, oczywiście, że potrzebujemy dóbr do życia, to jest jasne, ale jeżeli tego jest za dużo, to na pewno te rzeczy duchowe i materialne ze sobą konkurują. To jest ewidentne w naszym życiu, w naszym sercu, w naszej głowie. To nie oznacza też, że jasno trzeba powiedzieć, że asceza oznacza, że mamy być biedni wszyscy, tak? Bo są ludzie i byli ludzie bogaci, którzy fundowali wspaniałe rzeczy. Wiele, jak czytamy historię, ostatnio czytałem historię takiego klasztoru, który był od zera ufundowany przez jakąś bardzo pobożną wdowę, prawda, która kupiła całe okolice, wsie, żeby ten klasztor mógł funkcjonować. Więc oczywiście to bogactwo nie jest przeszkodą do tego, żeby również żyć ascetycznie, prawda, ani bieda nie jest gwarancją, że się żyje ascetycznie, bo można być biednym i marzyć cały czas o tym, żeby być bogatym, prawda? Natomiast pytanie jest bardziej o to, jak my tymi dobrami zarządzamy. Jest faktem, że żyjemy dzisiaj już, wcześniej mówiło się, że jesteśmy takim społeczeństwem na dorobku. Właściwie już nie jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Właściwie jesteśmy już społeczeństwem bogatym. To znaczy nawet liczbowo, w sensie danych takich gospodarczych, Polska już coraz mniej różni się od krajów bogatych, krajów zachodnich. Niektóre kraje średnio rozwinięte już prześcignęła. W związku z tym powoli, to nie jest tak, że stać nas na wszystko, ale na takie jakby w granicach rozsądku rzeczy właściwie nas stać. Znaczy wchodzę do sklepu i no, większość przynajmniej ludzi nie jest tak, że się martwi, prawda, co ja mogę kupić, mogę to i to, prawda? I w rezultacie ta łatwość w dostępności dóbr plus presja marketingowa powoduje, że być może moja głowa jest bardzo tym zajęta, tak? I mi tutaj jest Wielki Post, ja tam myślę o Drodze Krzyżowej, a na Drodze Krzyżowej myślę o nie wiem, o promocji w jakiejś sieci handlowej, prawda? Więc trzeba pamiętać, to jest naprawdę duży, to nie jest, jakby nie do końca jest to do pogodzenia, tak? Co więcej, jest to też bardzo, jeszcze pamiętajmy, jeśli dla nas jako dorosłych jest to trudne, tym trudniejsze jest to dla dzieci, to znaczy odparcie tej presji. Dzieci są jeszcze bardziej podatne na reklamę. Nie potrafią też odróżniać tych przekazów reklamowych, dopóki ich nie nauczymy, prawda? Że tam są pewne elementy manipulacji, czy takiego specyficznego pokazywania tego świata, że to jest bardzo wciągające. Więc na przykład jeden z tematów, który warto, nad czym się warto zastanowić, to znaczy, jakie są rozmowy w naszym domu, tak? Jakie są tematy rozmów w naszym domu? Również małżeńskich, tak, ale też w ogóle w domu, tak? Czy to jest właśnie kto co kupił, czy kiedy jest nowy model smartfona, gdzie jaka promocja, co sąsiad ma, prawda? Na co nas nie stać i narzekamy, że nas nie stać, prawda? Pamiętajmy, że to jest ciekawe, że tak naprawdę jak się zapyta kogokolwiek, czy pieniądze dają szczęście, no to wszyscy wiedzą, że tak bezpośrednio nie, tak? Oczywiście nędza, no też jest powodem pewnego nieszczęścia, tak? Ale pieniądze nie dają szczęścia i rzeczy materialne nie dają szczęścia, a jednak to jest to, co Ania mówiła o tej skłonności naszej. No mamy taką skłonność do grzechu, ale też skłonność, tą skłonność upadłej natury, która po prostu błądzi w rozpoznawaniu świata, błądzi w rozpoznawaniu rzeczy ważnych i mniej ważnych, tak? Bo między innymi dlatego, że nasze zmysły podążają za rzeczami, które są zmysłowo atrakcyjne, tak? Pana Boga nie widzimy, aniołów nie widzimy, rzeczy, wartości nie są widoczne, tak? One wymagają pewnego wysiłku. No i właśnie o tym tutaj mówimy, tak? Że ta asceza wymaga pewnej refleksji z naszej strony, pewnego wysiłku, bo właściwie w naturalny sposób człowiek, jeżeli podąża po prostu za swoją naturą, nie jest ascetyczny, tak? Nie żyje ascetycznie. W naturalny, jak widzę dobre jedzenie, to mam ochotę zjeść po prostu, tak? Tutaj bardzo, bardzo ciekawe są myśli, tak nam jest bardzo bliska duchowość Opus Dei i bardzo ciekawe myśli na ten temat miał założyciel Opus Dei, który miał w ogóle taką wizję i my też staramy się to praktykować, że asceza to nie jest w ogóle temat tylko na Wielki Post, że to jest, zresztą tutaj tak naprawdę już trochę o tym powiedzieliśmy, że to jest tak naprawdę, powinien być stały element życia chrześcijanina. To znaczy on nawet miał to jedno z jego takich powiedzeń, to jest, jeżeli odszedłeś od posiłku bez umartwienia, wiedz, że jadłeś jak poganin, tak? Czyli żeby w każdym i nie o to chodzi, że mamy głodować, tak? Właśnie o to chodzi, że to jakaś drobna rzecz, prawda? Nie wiem, jak więcej tego, co mniej lubię, mniej tego, co bardzo lubię, tak? Albo jakieś drobne, nie wiem, kawa bez cukru, albo właśnie słodka, albo coś innego, prawda? I to jest, bo właśnie takie te drobne umartwienia powodują, że nasza temperatura duchowa się podnosi, tak? To znaczy my, bo asceza tak naprawdę też to jest bardzo bliska tego, co nazywamy samokontrolą, umiarkowaniem. To znaczy właśnie pytanie jest, kto nad kim panuje, tak? Czy zmysły panują nade mną, czy ja panuję nad zmysłami? To znaczy warto na przykład sobie zastanowić się, nawet ile razy w ciągu dnia jestem w stanie powiedzieć sobie nie w jakichś drobnych sprawach, prawda? Mam ochotę jeszcze tam, prawda, dziubnąć jakieś ciasteczko albo jakiegoś orzeszka albo jakąś tam kolejną kawkę, tak? Mam ochotę do kogoś tam się krzyknąć, bo mi podpadł, prawda? Więc to, bo to jest asceza, bo też jedno z takich powiedzeń, bardzo zresztą to wielu autorów duchowych to powtarza, jedno z powiedzeń z takich tekstów świętego Jose Marii, założyciela Opus Dei, to jest takie, żeby umartwiać się w taki sposób, żeby nie umartwiać innych, tak? To znaczy, jeżeli nie wiem, czy to jest nawet jego historia, jakiegoś innego autora, że pewien ojciec postanowił rzucić palenie w Wielkim Poście i już po tygodniu rodzina go zaczęła błagać, żeby z powrotem palił, bo był tak nieznośny, że właśnie o to chodzi. To znaczy pytanie, czy powinniśmy myśleć odwrotnie, to znaczy, żeby nasze drobne umartwienia by uprzyjemniały życie innym, tak? To znaczy, że ja na przykład, nie wiem, jestem, źle się czuję, boli mnie głowa, nie mam ochoty czegoś zrobić w rodzinie, również w relacji z małżeńskiej, tak? I z uśmiechem daną, nie wiem, żona mi prosi o jakąś rzecz, nie mówię, no słuchaj, w takim momencie nie mam głowy, boli mnie głowa, źle się czuję, ty, co ty w ogóle sobie myślisz, tylko z uśmiechem i nawet z chęcią to robię, prawda? Więc to jest, proszę zobaczyć, powstaje dodatkowa wartość, bo też pamiętajmy, że umartwienie nie ma wartości samo w sobie, tak? Ono ma wartość pod warunkiem, że z tego coś dobrego powstanie. Jeżeli to jest właśnie takie umartwienie, które również uprzyjemnia życie innym, to jest podwójna wartość. To znaczy ja robię coś dla swojej duszy i robię coś przyjemnego dla drugiej osoby, prawda? To znaczy też poprawiam relacje z tą osobą, ale robię w ogóle dobry uczynek. Więc pamiętajmy, żeby... Bo to no, byłoby, myślę, dużym błędem, gdybyśmy, prawda, bo mamy już nie tak daleko do końca, do Wielkanocy i po prostu po Wielkanocy, już tak naprawdę nie po Wielkanocy, już święta, prawda, hulaj dusza, piekła nie ma, prawda, do oporu, wszystkie musimy odbić sobie te wszystkie nasze trudy, prawda, jedzenie, telewizja, wszystko po prostu, ile tylko można. No, oczywiście jest jasne, że świętujemy, no też świętowanie się odróżnia, no nie jest tak, że jest grzechem zjeść dobre ciasto, prawda, ale też nie oznacza, że nawet w świętowaniu może być jakiś minimalny umiar, tak, to znaczy, nie wiem, zjadam 3 ciastka, a nie 8, prawda, więc i potem święta mijają i ja też wracam w pewien taki tryb, że szukam takich drobnych umartwień i to jest właśnie piękne, kiedy my w taki sposób panujemy nad sobą, panujemy nad swoimi humorami, nad zachciankami, nad zmysłami, że jesteśmy, to powoduje, że jesteśmy osobami miłymi we współżyciu dla innych, tak? W pierwszej kolejności dla żony i dla męża. Tak, bo właśnie mam zły humor, ale nie okazuję tego złego humoru. Ja niedawno prowadziłem warsztaty w takiej firmie na różne takie tematy związane z komunikacją, między innymi też takim godzeniem ról zawodowych i rodzinnych. I między innymi mówiłem o tym, że jak ktoś wraca do domu, żeby starać się uśmiechać. Wywołało to na początku pewne kontrowersje, no jak tu mamy się sztucznie uśmiechać. Ja mówię, no tak, tylko trzeba pamiętać, że człowiek, który się uśmiecha, kiedy jego ciało się uśmiecha, nawet zewnętrznie, to powoduje, że ja wewnętrznie też się staję bardziej radosny. Oczywiście nie o to chodzi, żeby nosić maskę, prawda, taką sztuczną.
Keep smiling.
Tak, ale co ciekawe, potem miałem kontakt z osobami z tej firmy i powiedzieli mi, że to była jedna z rzeczy, którą najbardziej zapamiętali, żeby się uśmiechać również w firmie, tak? Bo to jest taka rzecz, proszę zobaczyć, właśnie tego nie kojarzymy z ascezą, ale to jest rzecz estetyczna, tak? Bo to, co to oznacza? Ja nie myślę o tym, jakby nie wyrzucam tego, co na wierzch, co mam, co mi się chce w tym momencie, tylko myślę w pierwszej kolejności o innych. Jak ktoś ma wątpliwość, warto się zastanowić, czy wolisz mieć wokół siebie osoby uśmiechnięte, czy skrzywione, prawda?
No, w podłożu tego uśmiechu powinna tkwić wdzięczność.
Oczywiście.
Bo trzeba sobie pomyśleć.
Za co mogę być wdzięczny?
No, mogę być wdzięczny, chociaż niby go nie lubię, ale przecież jest jednak w tym i w tym, tak, i w tym dobry, więc tak. Dziękuję mu uśmiechem za to, że jest dobry. Nie ma człowieka, który był całkiem zły od początku do końca. Natomiast właśnie nasza wewnętrzna wdzięczność, przede wszystkim Bogu, powoduje, że jakoś nasze usposobienie idzie właśnie też w kierunku takim, żeby nieść tą radość innym, a nie szukać własnych przyjemności.
No właśnie, nasza radość, to też założyciel właśnie Opus Dei powtarzał, że taka prawdziwa radość, głęboka chrześcijańska radość często ma korzenie w kształcie krzyża. Że to nie jest właśnie radość takiego zadowolonego zwierzęcia, które jest najedzone, nic mu nie dolega, leży sobie, odpoczywa i wtedy jest radosne. Że my właśnie jako chrześcijanie powinniśmy, no tę radość właśnie ona powinna mieć głębsze korzenie, tak? Nawet jeżeli spotykają nas jakieś niepowodzenia, no to wtedy też jest powód do radości, no bo towarzyszymy, tak, Jezusowi na przykład właśnie w drodze krzyżowej, tak, i możemy to ofiarować za coś i też jest tyle intencji, za które warto nie tylko się modlić, ale za które warto coś ofiarowywać, tak, ta ofiara jest bardzo ważna też, nie, to umartwienie. Właśnie zawsze to jakby powtarzamy, nie? Że zawsze modlitwa, umartwienie, działanie, prawda? Że jeżeli cokolwiek robimy, no to właśnie, żeby to miało takie Boże, żeby to nie był taki płytki aktywizm, tylko rzeczywiście taka Boża aktywność, żeby to była, no to musi być poprzedzone modlitwą i umartwieniem, tak? I właśnie jeżeli spotyka nas jakieś niepowodzenie, no to wtedy jest to doskonała okazja nie do tego, żeby wpaść w depresję i się po prostu załamać, tylko właśnie, żeby to ofiarować, tak? Panie Jezu, ja Tobie to ofiarowuję za moje dziecko, które odchodzi od wiary, za moją, nie wiem, teściową, za różne sprawy, za ojczyznę, tak? Tyle rzeczy się dzieje teraz. Właśnie więc jakby to jest powód do radości, że ja mogę też dołączyć do tego właśnie dzieła, do tego zbawiania świata.
W sprawach na przykład zdrowotnych. Boli mnie brzuch i to bardzo. Czy można być z tego powodu zadowolonym czy wdzięcznym? Ale chwila, w tym brzuchu mnie burczy. To znaczy, że jelita pracują. Nie mam skrętu jelita, więc w porządku. No to nie jest tak źle, jakby mogło być. Dzięki Ci, Panie. Także zawsze znajdować coś, co pobudza naszą wdzięczność, miłość do Boga, do tych, którzy są obok nas i wtedy nie będzie takich wielkich problemów w rodzinie, gdzie jesteśmy razem w pewnej ograniczonej przestrzeni, szczególnie jak dzieci są małe, to co chwilę coś się dzieje tak. I tutaj no, wieczorem jak z dziećmi na przykład do modlitwy klękamy, no to dzieci stwierdziły, że nie, że najpierw zanim uklękniemy, to powinniśmy się nawzajem poprzepraszać. To po jakichś takich tam rozmowach z nimi. No i każdy z każdym podawał mu rękę jak na znak pokoju.
Tak.
Przepraszam. No i teraz to możemy klęknąć do modlitwy. Tak, żeby właśnie w dzieciach pobudzać refleksję nad postępowaniem.
No właśnie, tutaj to Jan już mówił, prawda, o tym, że ten zalew jednak takiego konsumpcjonizmu trochę to nasze życie spłyca, że jednak my to widzimy na przykład właśnie, bo bardzo często korzeniem problemów różnych, tak, i z ascezą i w ogóle z sensem życia jest to, że brakuje nam refleksji. Kim my jesteśmy? Takie podstawowe właśnie pytania filozoficzne, tak, skąd idziemy, dokąd zmierzamy, prawda? Więc jakby brakuje nam na to czasu i dlatego żyjemy płytko i powierzchownie.
I musimy na to czas znaleźć.
Ale właśnie, co, jak z tym czasem jest? Nieraz właśnie tak, mając tam w projektach różnych, gdzie pracujemy, kontakt z rodzicami na przykład, tak? Czy z nauczycielami nawet, nie? Bo tutaj nieraz jest taki problem, że tam próbujemy przekonać nauczycieli, żeby wymagali trochę od rodziców, tak? Że jednak jak oni będą w szkole mówić jedno, rodzice w domu drugie, no to że jakby ta praca nie będzie efektywna, jak będzie każdy w swoją stronę, żeby jednak zachęcać rodziców, żeby też w domu, tak jak nauczyciele zwracają uwagę, powiedzmy, na to, żeby dzieci były, no nie wiem, systematyczne, żeby były uporządkowane, żeby widziały ludzi, dostrzegały wokół siebie, prawda? Żeby też próbowali to rodzicom. No to nauczyciele mówią, a rodzice tam nie mają czasu, nie mają czasu. A my mówimy chwila. Ale jak to jest z tym czasem? Kiedyś nie mieliśmy tylu udogodnień. Nie było pralek, mikrofalówek, słoiczków, pampersów, zmywarek. Naprawdę
wolnych sobót.
I po prostu nie, no i rzeczywiście ci ludzie faktycznie znajdowali więcej czasu niż teraz. A teraz mamy to wszystko i nie mamy ciągle czasu. I każdy tylko właśnie mówi, nie mam czasu. No i nie mamy też czasu, żeby się zastanowić nad sobą, nie? Czasami właśnie się mówi, że ktoś biega jak kura bez głowy, nie? Więc po prostu biega, ale tak naprawdę po prostu nie wie, dokąd biegnie, tak? A ktoś właśnie mądry powiedział, że jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz dojść, na pewno dojdziesz zupełnie gdzie indziej. No więc właśnie potem nagle patrzymy na nasze życie, a po prostu jesteśmy zdziwieni, nie? Jak to nie w tym kierunku poszło, co trzeba. A tutaj właśnie brakuje czasu na refleksję. Ale też na przykład właśnie to, że media właśnie społecznościowe, które są tematem po prostu ogromnym, ogromnym, szerokim, głębokim,
pożeracz
wychowawczym,
czasu.
Pożeracz czasu. No to raz, że to jest pożeracz czasu, to jest temat na postanowienie osobne. Wielkopostne i na pewno dla każdego z nas, prawda? Ale też, no niestety, asceza, tak, i w ogóle wzrost duchowy wymaga cierpliwości i wzrost wiary u naszych dzieci. Też nieraz jesteśmy niecierpliwi. To jest też osobny temat. Mamy właśnie teraz bardzo dużo wykładów, jakby proszą nas o wykłady, co robić, gdy dzieci odchodzą od wiary, nie? No i rzeczywiście tutaj jakby staramy się rodzicom jakoś też pomagać, ale tutaj jakby kwestia cierpliwości, że ta wiara w każdym człowieku gdzieś tam musi dojrzewać, nie da się tej roślinki rozciągnąć na siłę, bo można urwać, tak? Ale właśnie to, że te media cyfrowe tak bardzo, bardzo jakby wsiąkamy w nie, no to powodują też, że tej cierpliwości nam brakuje, nam, naszym dzieciom, że wszystko jest, mówi się, że to jest pokolenie instant, tak? Natychmiast, wszystko natychmiast, tak? Film chcą obejrzeć, mają natychmiast, cały sezon, mogą oglądać naprawdę wszystkie odcinki naraz. Buty, kurtkę, skądkolwiek, na drugi dzień możesz mieć paczkomacie, nie? Albo za dwa
dni. Tego samego dnia.
Tego samego także, dnia nawet.
Także jesteśmy przyzwyczajeni, że tak? Rzeczy są... Na... Bo, oczywiście, że są ludzie, wiemy, że są ludzie nadal ubodzy i borykają się z trudnościami, ale jednak jest wiele rzeczy tanich, można, więc tak naprawdę jest takie poczucie dużej dostępności rzeczy, prawda? Dostępności relatywnej i dużej też szybkości. Więc właśnie to pokolenie, że chcę i mam. Proszę zobaczyć nawet takie rzeczy jak kiedyś, tak? Czekało się na tydzień, na następny odcinek serialu. No teraz wiele, wiele rzeczy jest w serwisach wideo, które można obejrzeć natychmiast, prawda? Ktoś nam podpowie serial, zresztą u młodych ludzi to się zdarza, że oglądają cały sezon wiele godzin od razu, prawda? No to jest też przejaw, nie kojarzymy tego jakby z ascezą, ale jak najbardziej to jest przejaw braku umiarkowania, również i nawet wtedy, kiedy ta rzecz jest dość dobra, tak? Bo to nie o to chodzi, że mówimy, bo innym tematem jest w ogóle są materiały wideo i w ogóle materiały w mediach, które są deprawujące, ale nawet rzeczy, które są dobre, ale są bez ograniczeń, no właśnie to jest przejaw braku umiarkowania, tak? Mogę, dobrze, bardzo lubię ten film czy ten serial, dobrze, mogę oglądać jeden odcinek w tygodniu, prawda? To jest też tak naprawdę,
takie zniewolenie,
często się okazuje, że to jest całkiem spore umartwienie, prawda? Więc te rzeczy, które, no, których jest dużo wokół nas, to też dają, można spojrzeć na to w taki sposób, że dają nam dużo okazji do tego, żeby samemu, bo one same się nie ograniczają, prawda? To my musimy te ograniczenia wprowadzić.
Ale jak teraz znaleźć, w czym ja sobie folguję, a co powinienem ograniczyć? Taki pomysł, co ja muszę? Są ludzie, którzy mówią, rano muszę wypić kawę.
Tak.
Muszę zobaczyć ten odcinek serialu. Muszę. No to jeżeli muszę, no to jestem zniewolony.
Tak.
Więc tu już jest sygnał, że ten punkcik jest do przepracowania.
Tak. Warto oczywiście spróbować, bo nie wiem, na przykład kawa, tak? No są osoby, które może faktycznie będą się źle czuły, czy będą senne, tak? Ale warto przynajmniej spróbować raz tej kawy nie wypić, albo nie wiem, zwłaszcza w poście akurat, tak, spróbować inną kawę, tak, niż taką, jaką lubię. Spróbować zrobić jakąś zmianę, też, no wiadomo, nie jest dobrym pomysłem spróbować nie jeść śniadania, prawda, bo więc jest jasne, że pewne rzeczy są nam potrzebne, no ale właśnie myśl taka, muszę obejrzeć odcinek serialu, prawda, muszę coś tam jeszcze przeczytać, jeszcze
kolejną
informację.
Nie porozmawiam z tobą, nie, tak, bo muszę. No
tak. Są ludzie, którzy są w stanie wyjść z imprezy, prawda, czy jakieś tam skracać czas spotkania ze znajomymi, bo jest serial, tak? I to nawet ten serial i tak jest później powtarzany, ale ja muszę obejrzeć
albo
w tej,
mecz, na przykład.
Prawda, w tej pierwszej, no tak, w tej pierwszej odsłonie, tak. Prawda? Więc mówię, możemy spojrzeć na to, tak jak mówiliśmy, że szukamy tych pozytywów, możemy spojrzeć pozytywnie, że tak, jest prawdą, że te rzeczy nas zalewają, że ich jest bardzo dużo, ale właśnie to nam stwarza dużo okazji do ascezy.
I trzeba jeszcze pamiętać, że mamy przeciwnika na tej drodze naszej do nieba, który pod różnymi postaciami będzie starał się nam przeszkodzić i właśnie nas zniewolić, że przecież pozwól sobie, zasłużyłeś na to, zasłużyłaś, daj sobie luz i tak dalej. I tutaj to trzeba też umieć znaleźć, zobaczyć, gdzie on działa. Takie typowe, szczególnie właśnie jak jest więcej dzieci, wychodzimy rano w niedzielę do kościoła, już niby wszystko, no i zawsze musi się coś zdarzyć, że będzie kłótnia. No i się robi harmider. Ja mówię, stop, chwila. Komu zależy, żeby w tej chwili, jak wychodzimy do kościoła, żebyśmy się kłócili? Tobie? Nie. Tobie? Nie. Mnie? Nie. Tobie, Elu? Nie. To komu zależy? O, tu jakiś jest ogon diabelski. Koniec z tym. Ani więcej słowa na ten temat. Kogo mamy słuchać? Także tutaj też właśnie bycie w stanie łaski uświęcającej, kontakt z Panem Jezusem, nasza modlitwa choćby Aniele Stróżu, żeby pomógł nam na tej drodze, to jest też bardzo istotne. Nie ja swoją silną wolą tutaj takie i takie progi pokonam w budowaniu jakiegoś mojego ascetycznego życia. Absolutnie nie tędy droga.
Oczywiście też jest tak, że możemy przesadzić z ascezą, tak? To znaczy, myślę, że dzisiaj to się rzadko zdarza, ale trzeba mieć taką refleksję, bo na przykład to pytanie, czy to jest dogadzanie sobie, czy to jest spełnianie rzeczywistych potrzeb. Na przykład potrzeba odpoczynku, prawda? Czy ja, nie wiem, potrzebuję się, mam ochotę się zdrzemnąć, tak? Czy to jest dobry pomysł, prawda? Bo mi faktycznie może 10 minut się zregeneruję i będę lepiej funkcjonował przez drugą część dnia, czy to jest wygodnictwo, bo się położę, będę spał godzinę i potem już nic nie zrobię. To nie chodzi o to, dla to, co Ania mówiła. Trzeba mieć nad tym refleksję. Trzeba się modlić też o światło Ducha Świętego, tak? Czy dana rzecz to jest dobry pomysł? Potem tak naprawdę człowiek, który wydaje się, że tak jest, myślę, człowiek, który prowadzi życie wewnętrzne, który się modli, ma potem już takie wyczucie, prawda, że to jest nie, to jest jakiś skrót, to jest jakieś pójście na łatwiznę, a czasami nie, tak, potrzebuję tego, tak? Również nawet to, co mówiliśmy, też pamiętajmy o tym, że tu różne drobne przyjemności, tak, że coś słodkiego, czy coś, co lubię, to nie są rzeczy, które są, nie wiem, przeciwne wierze, prawda? We wszystkim też trzeba mieć umiar, ale, no właśnie, żeby ten umiar zachowywać, żeby podejmować rozsądne decyzje, co jest ascezą, która mi służy, która mnie przybliża do Pana Boga, no to trzeba się modlić, trzeba korzystać z sakramentów, trzeba mieć refleksję. I tutaj, kiedy już na koniec, kiedy tutaj tej części, jak mówimy o małżeństwie, no to właśnie też małżeństwie, żeby sobie zwracać uwagę i sobie pomagać, tak? Na przykład, że ktoś czymś przesadza, prawda? I to tutaj rada żony czy męża jest nieoceniona.
Słuchaj żony, a będziesz zbawiona.
No tak, no na pewno kwestia pomocy wzajemnej sobie w małżeństwie jest bardzo istotna i w zrozumieniu różnych spraw, które się działy w ciągu dnia, dlatego rzeczą niezbędną jest, żeby ze sobą rozmawiać. Pamiętam w naukach przedślubnych, który nam dawał ojciec Karol Meissner, regułę nam dał, żeby nie było dnia, w którym byście ze sobą nie porozmawiali. Dzieci mają wiedzieć, że teraz rodzice mają chwilę rozmowy, nie wchodzą do pokoju, bo musimy omówić tutaj ważne sprawy.
Tak.
Musi być ten czas refleksji i właśnie zauważyć swoje braki, przeprosić, prosić o pomoc w tym czy w tamtym małżonka, bo właściwie małżonkowie są dla siebie na ziemi najważniejszymi osobami.
Tak powinno być.
No tak powinno być. Tak. Potem dopiero dzieci, oczywiście, rodzina pochodzenia i tak dalej.
Oczywiście.
Także tu jest to bardzo istotne. No, czas nam szybko leci. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi są państwo Anna i Janusz Wardakowie. Zapraszam państwa do kontaktu telefonicznego z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 55. 536 dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców. Pod naszym aktualnym zdjęciem tutaj w studio można pisać swoje pytania, komentarze.
Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Nikomu nie chcę wierzyć, w oczy się śmieje i nawet sobie nie pokłada nadziei. I bywa jak proroctwa, które się kończą, zachodzi jak słońce. Lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Największa z trójki wiara, miłość, nadzieja. Przetrzyma wszystko, wszystko w dobro zamienia. I będzie trwać przez wieki i nie ustanie. Czekamy na nią zawsze, my Koryntianie. Bo cóż jest bez miłości, pustka bez końca. I każdy bez niej lepiej jak miecz brzęcząca. I każdy bez niej
miłości.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:23 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejsi nasi goście to państwo Anna Janusz Wardakowie, współtwórcy Akademii Familijnej, rodzice dziesiątki dzieci. Dzisiejszy temat: asceza w małżeństwie. I tak jak mówiliśmy, kwestia właśnie jakichś umartwień, jakichś ograniczeń, które sobie narzucamy, czy proponujemy w naszej rodzinie jako jakąś taką regułę na Wielki Post. Wszystko musi dziać się w atmosferze miłości. To nie jest jakiś dryl pruski, tylko w atmosferze miłości. Dlaczego tak robimy? Musimy wiedzieć.
No, trzeba pamiętać, że to robimy to z miłości, tak? To też trzeba odróżnić, na przykład, bo niektórzy uważają, że nie wiem, dieta to jest, czy uprawianie sportu to jest asceza, tak? To jest inna motywacja i ona może być też dla nas czymś dobrym, prawda? Ale nie można tego mieszać, że jeżeli robimy to z jakichś innych pobudek niż duchowe, no to trudno to nazwać ascezą. A jeżeli to jest takie prawdziwe umartwienie, no to robimy to z miłości do Pana Boga i po to, żeby być lepszymi ludźmi, prawda? Więc jeżeli to nie jest robione z miłości, to na pewno nie będzie dobrego efektu. Trzeba też pamiętać, że asceza to jest, czy takie umartwienia powinny być podejmowane indywidualnie, to znaczy trudno sobie wyobrazić sytuację taką, że rodzice narzucają jakieś, czy nie wiem, tata zarządza ascezę w całym domu, prawda? Jakiś post. Kiedyś trzeba może sobie uświadomić, że naprawdę ludzie potrafili pościć niesamowicie. Ja pamiętam, czytałem taką historię, ktoś wspominał ze swojej rodziny, że u nich Wielki Post wyglądał tak, że kupowali beczkę śledzi na początku postu i przez cały post jedli praktycznie te śledzie tylko, tak? To znaczy nie było żadnego mięsa, oczywiście z ziemniakami i tak dalej, ale z takich jakby główna potrawa to były śledzie przez 40 dni. Więc to tylko pokazuje, że wszyscy żyli potem, prawda, i wszyscy dzisiaj to jest zupełnie nie do pomyślenia. Natomiast chodzi właśnie o to, że to musi być, na przykład jeśli chodzi o jakieś umartwienia dzieci, trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice narzucali, masz czegoś tam nie jeść, prawda, bo to nie będzie żadna wewnętrzna decyzja, to nie będzie żadna wewnętrzna praca. Tutaj ta praca, nawet jak dzieci są młodsze, to jednak trzeba pamiętać, że one muszą same rozumieć, że jest potrzeba takich rzeczy, tak? Że ja same, o tym się czasami też mówi w szkole, ale to powinno być też jakoś wspominane w domu. Na przykład, czy macie jakieś postanowienia na Wielki Post? No już teraz trochę jest za późno, prawda? Ale w ogóle, ale może nawet teraz, prawda? Czy na Wielki Tydzień, jak nie mieliście wcześniej. Ale potem już, trudno jest od dzieci, albo trudno, niedobrze by było od dzieci to egzekwować, czy w jakiś sposób wymuszać, prawda? Bo nie o to chodzi, żeby to narzucać, tylko chodzi raczej o to, żeby to dzieci zrozumiały. No i wracamy do tego, co mówiliśmy, że tutaj przykład rodziców, którzy to widać też tak naprawdę, że czegoś sobie, prawda, że czegoś tam sobie odmawiają, że w jakiś sposób trochę się ograniczają, prawda? Więc dobrze, żeby była taka atmosfera, że jakieś, prawda, jakieś drobne umartwienia są czymś normalnym, tak? I to, co na przykład my, jak widzimy, że dzieci, potem szczególnie nastolatki, mają takie, myślę, że jest taka faza, może nie u wszystkich dzieci, ale u wielu taka faza dosyć hedonistyczna. Taka szukania przyjemności, prawda? Szukania jeszcze więcej bym zjadł, tutaj jeszcze bym sobie dołożył, prawda? I teraz nie o to, to jest delikatna sprawa, bo teraz nie o to chodzi, żeby ich tutaj kasować czy krytykować, ale jakoś może czasami trochę zażartować, może czasami o tym jakoś wspomnieć, żeby po prostu wiedzieli, że to jakieś takie drobne samoograniczenia to jest coś dobrego.
Odbieramy telefon i słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Leszek z Wrocławia, witam serdecznie.
Witamy, panie Leszku.
Wszystkich państwa w studiu oraz słuchaczy. Dziękuję za ważny i ciekawy temat. I tak zastanawiam się, i tak myślę, że my tak mówimy właśnie o tej ascezie, o umartwieniach, I tak w zasadzie my się zawsze, no, zwłaszcza przy okazji tego Wielkiego Postu, prawda, skupiamy się właśnie na tych ograniczeniach, a wydaje mi się, że to właśnie chyba jest niewłaściwe, dlatego że zapominamy chyba o tym, co jest najważniejsze, bo celem, prawda, jest nawracanie się do Boga i to jest naszym celem, zbliżenie się, prawda, do najwyższego, a to wszystko, całe te wszystkie, prawda, umartwienia, to jest jak gdyby taki dodatek i środek, prawda, taka droga do celu, czyli można by nawet wręcz powiedzieć sprawa drugorzędna. Jeśli na przykład powiedzmy sobie, że ktoś będzie, na przykładzie, prawda, to najlepiej zrozumieć można, że jeżeli ktoś na przykład będzie ograniczał sobie, prawda, no nie wiem, będzie na przykład, że naprawdę tak, że tak powiem, ostro pościł tylko o chlebie i wodzie, a nawet powiedzmy, że może być i o samej wodzie, prawda, czasem i tak. Ale na przykład godzinami będzie dzień w dzień, prawda, zanurzał się w internecie w różnych takich, powiedzmy sobie, niekoniecznie budujących treściach, no to wtedy przecież czy taki post jak w ogóle ma jakikolwiek sens? Chyba nie. No i właśnie jeśli zapomnimy o tym, co jest najważniejsze, a będziemy tylko myśleć o tym, że my coś tam sobie ograniczamy, prawda, jakieś przyjemności czy coś tego typu, no to wtedy to chyba jak gdyby to nie ta kolejność, prawda? I zapominamy o tym, co najważniejsze. Wtedy w ogóle marnujemy ten post, kolejny rok i kolejna okazja zmarnowana. No i tak to chyba wygląda i dlatego chyba to tak w naszym społeczeństwie jest. I tak właśnie tutaj kończąc, chcę właśnie podziękować, że pan Lech tutaj bardzo to trafnie ujął. Bo powiedział, że na przykład ja muszę to, prawda, ja muszę tamto i w zasadzie jestem niewolnikiem, prawda? Mm-hmm. Czy ktoś z nas właściwie tak myśli o sobie, że jestem niewolnikiem? A jeśli jestem niewolnikiem, to na pewno nie jestem, prawda, chrześcijaninem. Bo, prawda, Chrystus wyzwolił nas do wolności. Pan Bóg nas wyzwolił, w ogóle powołał nas do życia z miłości i do wolności. Więc jeśli ja nie jestem wolny, no to moje to chrześcijaństwo jest jakieś takie coś nie bardzo, coś muszę ze sobą zrobić i właśnie wtedy pamiętajmy, że co jest najważniejsze, co jest celem, a te wszystkie umartwienia to jak gdyby tylko taki dodatek i środek do celu. Jeżeli komuś na przykład, powiedzmy sobie tak wprost, że w tej chwili w naszej sytuacji, w naszym kraju, to najważniejsze wcale nie są ograniczenia jakieś tam, prawda, post o chlebie i wodzie, ale właśnie odstawić internet. I to jest sztuka, prawda? Pokażmy, że ktoś to potrafi zrobić. I wtedy to ja to rozumiem, prawda, że on rzeczywiście, to jest nawet można nazwać to jakimś umartwieniem, na poważnie. To traktuje i wtedy może to coś osiągnąć, bo sam wzrost duchowy dla samego wzrostu duchowego to nic nie znaczy, jeśli ja nie zmieniam się i nie zbliżam się do Pana Boga. No to taka moja refleksja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Leszku.
No, dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście, że to nie chodzi, my troszeczkę o tym mówiliśmy, nie chodzi tylko o same umartwienia. One nie są celem samym w sobie. Rzeczywiście celem jest to, żeby się zbliżyć do Pana Boga. Taki jest cel też szczególny przeżywania Wielkiego Postu, żeby lepiej potem przeżyć Wielkanoc, prawda? Natomiast warto pamiętać, że jednak gdybyśmy zupełnie zapomnieli o umartwieniach, to nasze zmysły, o tym też troszkę już mówiliśmy, że nasze zmysły powodują, jeżeli będą ciągle zajęte różnymi rzeczami, powodują, że nam jest trudno myśleć o rzeczach duchowych, trudno zająć się rzeczami duchowymi, więc pewien stopień umartwienia jest każdemu potrzebny. Natomiast oczywiście nie możemy na tym się zatrzymać. Może być taka sytuacja, to do czego myślę pan trochę nawiązywał, że ktoś jest poprzez umartwienia staje się pyszny, to znaczy, nie wiem, wymyśla sobie ileś rzeczy, prawda, że ja tutaj poszczę, zresztą to co, no mamy to w Ewangelii ten przykład, prawda, ten przykład faryzeusza, który właśnie się chwalił jak pości i przestrzega różnych przepisów, więc to jest możliwe. Myślę, że tak naprawdę, myślę, że to nie jest częste dzisiaj, to znaczy myślę, że jednak większym problemem jest to, że sporo osób żyje, no modli się, ale tak naprawdę naprawdę w żaden sposób siebie nie ogranicza. I warto pamiętać, że to jest, no to nie jest też nasz tutaj pomysł, tak, w studio, tylko to są wszyscy autorzy duchowi, myślę, co do tego są zgodni, że umartwienie jest potrzebne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ilona.
Słuchamy panią.
No, ja też właśnie długo nie dzwoniłam, no, ale jesteśmy z mężem po ślubie 30 lat. Mamy czwórkę dzieci, no i 30 lat temu. No i nareszcie się wyprowadził, no ale jak to powiedzieć, ja wpadłam też po urodzeniu tej najmłodszej córki, bo była różnica 22 lata, w taką depresję, no ale już pomału tak zawierzyłam się Panu Bogu, no i byłam dzisiaj z córką na świętego Józefa. No i tak jakoś ujrzyło mi tak bardzo na sercu, no bo to jest takie piękne święto świętego Józefa. No tak martwię się tym małżeństwem, tym, no bo powiem prawdę, ale nie będę przedłużać. Ludzie nie powinni niektórzy być tak w małżeństwie, tak na hippie-wippie, jakby to powiedzieć, no. No ale jakoś jesteśmy razem, no przytłoczyło mnie to wszystko. Ten ciężar obowiązków dzieci. Ale mąż sprostuje obowiązkom, bo wszystko, no jak to powiedzieć, jak w chorobie. No ale przede wszystkim dziękuję za audycje. One są takie piękne, te audycje. Bardzo pozdrawiam was, małżonkowie. A w stezie to my jesteśmy ciągle, no bo... Jak to powiedzieć? Nie chcę przedłużać. Bardzo dziękuję. Szczęść z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Ilono.
Myślę, że dobrze tutaj wspomnieć o życiu świętego Józefa i o roli świętego Józefa i też o roli ojców w rodzinach, prawda? Że no, też wiele badań pokazuje, że jeżeli ojciec jest osobą wierzącą, to jest dużo większa szansa, że dzieci będą osobami wierzącymi. I życie rodzinne inaczej wygląda. Trochę o tym mówiliśmy, że żeby starać się iść razem w tym życiu duchowym, prawda? Kiedy to oczywiście piękne, kiedy mama, i często jest tak, że to mama jakby ciągnie to życie duchowe, ale to nie jest do końca to, co byśmy chcieli, prawda? Dzieci, które widzą, pamiętajmy, że dziecko, które widzi w życiu pomiędzy rodzicami różne podejścia, to nie wybiera najczęściej tego, co dla niego jest lepsze, tylko tego, co jest łatwiejsze, tak? Więc jeżeli mama chodzi do kościoła, tata nie chodzi, no to tak na pierwszy rzut oka to może lepiej nie chodzić, prawda? Skoro tata nie chodzi, jest dobrym człowiekiem i żyje i nic się nie dzieje, prawda? Więc pamiętajmy tutaj, no, warto apelować przy okazji świętego Józefa do ojców, że ich wpływ jest ogromny na to, jaka jest atmosfera, to co mówimy też, ojciec, który w jakiś sposób się ogranicza, czy widać, prawda, że ma jakieś tam drobne swoje umartwienia, który, nie wiem, nie krzyczy, prawda, jest, panuje nad sobą, widać, że walczy w różnych rzeczach, jest też przykładem dla dzieci, dla synów, dla córek, potem przykładem na przyszłe ich życie też małżeńskie, prawda?
Dobrym wzorem.
Więc tu trzeba pamiętać, że no, są kochające i cudowne mamy, ale jest bardzo tego braku ojca, jeżeli nie tylko fizycznego, ale też mentalnego. Jeżeli ojciec jest niezaangażowany, jest mało obecny, jest to możliwe do zastąpienia, ale bardzo, bardzo trudne.
A tu trzeba czas poświęcić dzieciom.
Tak.
Święty Józef będzie tutaj nam pomocą.
Tak, jemu się. Jeszcze wracając, tak?
To może o świętym Józefie. Daj.
Dam, dam, dam. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skalę, prowadzony przez Ducha. Dom oparty na skalę.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Drodzy Państwo, temat dzisiejszy: asceza w małżeństwie. Także chodzi o to, byśmy my jako rodzice dawali przykład naszym dzieciom, żeby one umiały się, jak już będą samodzielne i samo założą rodziny, będą żyły w tym świecie, który nie sprzyja naszemu zbawieniu, odnaleźć drogę do nieba. I tutaj pójście za tym, co świat proponuje, a proponuje dużo i kolorowo, i ciekawie, no jest po prostu, byłoby naszą porażką. Dlatego my jako rodzice, odpowiedzialni za swoje dzieci, swoimi osobami dajemy przykład. Jak wychodzić z różnych trudnych sytuacji, które spotykają każdą rodzinę, każde małżeństwo. I po prostu dzieci widzą, że coś się dzieje i patrzą, jak nasi rodzice na to zareagują. Jak to rozwiążą? Czy będą plotkować, obmawiać, czy przeklinać, czy tak, modlić no właśnie, się na przykład, tak. Nie? Jak no nie właśnie, można nic takie... zrobić więcej.
Takie właśnie, no nic więcej, no to właśnie modlitwa to jest bardzo dużo i właśnie to jest takie w przypadku małych dzieci, nie, to właśnie bardzo ważne jest to, żeby ta atmosfera w domu była rzeczywiście taka, bo one nasiąkają tą atmosferą, więc żeby rzeczywiście po prostu tak oddychało się wiarą. Może potem właśnie...
Wiarą, ponieważ, miłością.
Tak, widzę, że mamy ten telefon,
bez lęku,
więc,
tak.
Więc może później dokończymy.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ania z Częstochowy przy telefonie.
Witamy Panią Aniu.
Nie wiem, wracam, słuchajcie. Zawierzenia, kochani, świętemu Józefowi na halach jasnogórskich. I włączyłam radio w tej chwili. Już do domu po prostu wróciłam, siedzę jeszcze w samochodzie. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, że chodzi o dzieci, chodzi o małżeństwo, chodzi o przykład rodziców. Na moim przykładzie chciałam powiedzieć taką rzecz, że mam dwóch synów i bardzo mocno widzę to, jak właśnie to niedomaganie ze strony taty rzutuje, co kiedyś nie wydawało mi się tak. Wydawało mi się, że mogę być i mamą, i tatą. Tata wtedy był, ale ale fizycznie może tak psychicznie, sercem nie był nigdy chyba tak naprawdę. I dziś widzę, jak wielką ranę to wytworzyło właśnie w sercach moich synów dorosłych już i że nie mogłam, to było niemądre próbowanie zastąpienia taty. Ja wtedy tak bardzo blisko nie byłam Pana Boga. Nie wiem, czemu plan jego taki był. Gdybym wiedziała dziś to wszystko, może bym mogła ratować się modlitwą i to małżeństwo i to ojcostwo męża i to wszystko. Natomiast dziś zostaje mi właśnie zawierzenie świętemu Józefowi, bo jestem pełni świadoma, że choćbym bardzo chciała i całym sercem pragnęła najlepiej i najpiękniej, to wszystko to jest łaską. To Pan Bóg może uleczyć rany, to Pan Bóg może pozwolić świętemu Józefowi chociażby stać się ojcem dla tych moich synów, by mogli się stać podobni do niego. I o to mogę się modlić. Zamiast wykładać, zamiast prostować, tłumaczyć czy ojca, czy sytuacje rodzinne, ja po prostu muszę się modlić o to, żeby Pan Bóg to sprawił, żeby Pan Bóg to załatwił. Tak jest dziś, na dzień dzisiejszy moje zdanie, moje myślenie, że po prostu po ludzku musimy robić, ale patrząc z perspektywy do tyłu, po prostu wydaje mi się, że chyba trzeba to oddawać bardzo na modlitwie i jest to bardzo ważne. Do młodych kieruję to, ojców, którzy słuchają być może. Jest to bardzo ważna ich ta rola w tym życiu. Naprawdę ogromne spustoszenie sieje ojciec, który dokonał zdrady tej rodziny, który nie zna swoich synów, który nie utrzymuje kontaktu. Nie twierdzę, że nie kocha. To są trudne relacje, wstyd. Jego jest duma większa niż chęć kontaktu. Nie mnie to oceniać. Modlę się również za męża, który nawet w tym momencie wystąpił o rozwód, żeby sobie, też nie wiem, jak mam się zachować. Pana Boga proszę o światło, bo ja nie wiem, czy mam powiedzieć, że zgoda, czy mi jest nie wolno powiedzieć, ponieważ chcę być wierna słowu, jakie dałam w swojej przysiędze. Nie wiem, czy wolno, czy mam powiedzieć, że nie chcę, że się nie zgadzam. Nie mam
tak,
pojęcia.
Oczywiście.
Panu Bogu, bo w tym jestem pogubiona jeszcze bardzo. Cały czas modlę się o uratowanie tego małżeństwa i nieustannie się o to modlę, o nawrócenie męża, żeby nie poszedł do piekła. Ale wszystko to trzeba oddać Bogu, a jeśli ten mężczyzna, ci rodzice są jeszcze w domu, są w jakichś trudnych relacjach, muszą walczyć bezwzględnie. Bezwzględnie muszą walczyć o rodzinę, bo naprawdę to życie, ta miłość w tych rodzinach jest strasznie atakowana. Strasznie i pokłosy tego, rykoszety są naprawdę bardzo,
tak,
bardzo trudne.
Pani Anno, polecam w stronę internetową sychar.org, sychar przez CH pisane. Tam znajdzie pani dużo materiałów. Nie można, katolik nie ma prawa wyrażać zgody na rozwód. Jest coś takiego jak separacja, jeżeli już jest zagrożenie jakieś, prawda, zdrowia życia, ale nie rozwód.
No, to bardzo dziękujemy za ten głos, taki bardzo dramatyczny z jednej strony, ale bardzo piękny. Tak jest, to my też, nasze doświadczenie też jest podobne, że ten brak ojca, nawet wiele badań i doświadczeń pokazuje, że fizyczny brak ojca bywa mniejszym problemem niż taki mentalny, bo na przykład dla dzieci ta sytuacja, kiedy tata na przykład zginął, jest łatwiejsza do zrozumienia, jakby ułożenia sobie tego świata, niż sytuacja, w której tata wiadomo, że gdzieś jest, ale nie jest obecny albo nie jest zaangażowany i potem owoce tego są rzeczywiście często niedobre, też no, bardzo wiele badań to pokazuje. Natomiast bardzo dobrze był tutaj ten głos też tak wyważony, żeby jednak się nie załamywać. Na szczęście trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze mamy łaskę Pana Boga, tak? I trzeba pamiętać, że zbawienie dzieci zależy oczywiście od pewnych okoliczności, ale w pierwszej kolejności zależy od łaski Pana Boga. Więc nikt nie jest zdeterminowany swoją sytuacją rodzinną. My też pochodzimy z rodzin i bardzo wiele osób dzisiaj pochodzi z rodzin z różnych względów niedoskonałych i dzięki temu, że trafili na dobre osoby, trafili na wspólnoty, trafili na dobrych księży, znaleźli drogę do Pana Boga, no niekoniecznie poprzez tą rodzinę, tak byłoby najlepiej, prawda, że wynosimy wiarę z rodziny, ale rzeczywiście i od obojga rodziców, rzeczywiście nie zawsze tak jest. Natomiast na szczęście właśnie to nie jest, to człowiek nie jest zdeterminowany swoją sytuacją, tak? I faktycznie czasami jedyne, co możemy robić, to się modlić, no bo po wykorzystaniu tych środków ludzkich to jest jedyne, co jest możliwe, ale piękny był ten apel właśnie do ludzi młodych, w trudnych sytuacjach i o tym trzeba pamiętać. Czasami my też mamy, czasami pytają nas ludzie o różne sytuacje, o trudne, prawda, czy udzielamy jakichś konsultacji, czy porad i gdzieś tam czasami ten temat rozwodu pojawia się na horyzoncie jako jakieś tam rozwiązanie i tutaj jeden element, to co tutaj pan redaktor powiedział, to jest sprawa moralna, czy sprawa dla osób wierzących, ale niezależnie od tego, czy to jest osoba wierząca, czy nie, to naprawdę wpływ rozwodu na życie dzieci jest absolutnie fatalny, to znaczy prawie w każdym obszarze życia dzieci rozwód wprowadza naprawdę wprowadza pogorszenie i z punktu widzenia edukacyjnego, z punktu widzenia nawet zdrowotnego, z punktu widzenia możliwości popełniania przestępstw prawie w każdym obszarze. Więc naprawdę, oczywiście są sytuacje pewne wyjątkowe, tak? Jakieś ciężkie uzależnienia czy przemoc, wtedy jest droga separacji, ale rozwód dlatego, że nam się nie układa, dlatego, że być może w nowym związku będzie nam lepiej, dzieci będą szczęśliwe, naprawdę tak się nie dzieje i warto pamiętać, tutaj no akurat zaczęliśmy od świętego Józefa i od ojców, ale że ta odpowiedzialność ojców jest za dzieci, nie tylko jak one są małe, nie tylko, prawda, nie tylko finansowa, bo niektórzy ojcowie mówią, no ja będę łożył na rodzinę, ja będę płacił alimenty, ale to ojca naprawdę nie zastępuje.
Mhm. Tutaj właśnie pan redaktor rzeczywiście bardzo słusznie skierował panią, tak, pani Aniu, do tej wspólnoty Sychar. I to jest, tak jak mówię, tam jest rozwinięcie wspólnota Sychar, wspólnota trudnych małżeństw. No rzeczywiście to małżeństwo pani też jest takie trudne, ale tam właśnie bardzo jakby duże wsparcie otrzymują osoby, które chcą trwać w wierności tej przysiędze małżeńskiej, mimo tego, że ta druga strona gdzieś jej się sprzeniewierzyła i gdzieś odeszła. Ja myślę, że dla dzieci, oczywiście, bo tu jakby wiele wątków jest jakby nie w tej krótkiej historii, którą pani opowiedziała. Jedna historia to jest to, że te dzieci może nie miały przykładu ze strony ojca dobrego, ale mają na pewno bardzo dobry przykład ze strony mamy, tak? I to jest bardzo ważne też. Mamy, która właśnie mówi, że ona chce trwać, tak? Że chce być wierna. Więc to jest dla nich bardzo duże takie wzmocnienie, myślę, na życie, nie? No i też chciałam powiedzieć, że niezależnie od tego, nie wiem, ile pani synowie mają lat, ale różne są naprawdę przejścia. My też spośród dziesiątki naszych dzieci, już tutaj z panem redaktorem się umawiamy na kolejny temat, co robić, gdy dzieci odchodzą od wiary, bo też mamy takie doświadczenie, mimo tego, że jesteśmy no też małżeństwem 30-letnim stażem i uważam, że bardzo, bardzo dobrym małżeństwem i bardzo się kochamy, dzieci to widzą i staramy się żyć swoją wiarą na co dzień i naprawdę wydaje nam się, że jest ona taka żywa i że jest rdzeniem jakby naszego życia. Dzieci to widzą. Mimo tego czwórka spośród naszych dzieci nie chodzi teraz do kościoła i każdy ma jakiś swój powód, jakąś swoją drogę i po prostu to, co my robimy, no to właśnie modlimy się, tak jak to się mówi, nie, że po ludzku rób tak, postępuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie i módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, nie? I tak na końcu to rzeczywiście trzeba się modlić i najpierw mówić Panu Bogu o dzieciach, a potem im dopiero o Bogu. I my naprawdę podchodzimy jakby, no nie załamujemy się, nie tracimy tej radości, mimo tego, że nasze dzieci może niektóre, tak, niektóre są bardzo wierzące, niektóre właśnie gdzieś tam, każdy ma jakiś swój powód, rozmawiamy z nimi o tym, nie? I dla którego właśnie na przykład nie chodzi do kościoła z tej czwórki. No ale my cały czas wierzymy, że Pan Bóg ma pomysł na każdego, nie? I że Jemu bardziej zależy na każdym z naszych dzieci niż nam i na pewno po prostu na pewno jest jakiś trudny etap, ale gdzieś tam Pan Bóg te swoje owieczki pozaginione odnajdzie.
Miłość to wierność wyborowi. Bo nie zawsze jest tak, żeby były motylki w brzuchu, że jesteśmy tacy wzruszeni, co oczywiście może mieć miejsce i miało miejsce niewątpliwie, ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze czujemy do małżonka tego rodzaju uczucie, ale jest kwestia woli. Miłość to wierność. Wierność no to jest postanowienie woli. To samo dotyczy relacji z Panem Bogiem. Ja nie potrafię Pana Boga kochać, no bo nie ma żadnych wzruszeń, nie przeżywam w związku z Komunią Świętą, z czytaniem Pisma Świętego, nic mnie jakoś tak nie porywa. Ale już wybrałem drogę wiary, drogę do nieba i jestem wierny temu wyborowi, chodzę do spowiedzi i tak dalej. Miłość to wierność wyborowi. Posłuchajmy.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Pierwszy list do Koryntian.
Czym sukces i czym wielka sława, gdy w życiu nie ma się miłości.
Czym dom pachnący goździkami, czym domu pobielone ściany, gdy brak miłości między nami, gdy się w tym domu nie kochamy.
Jeśli
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:58. To może czekając na telefony, proszę Państwa, jeszcze pół godziny mamy, także prosimy o kontakt z nami. Zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie, które jako jedyne ogłaszamy w radiu, bo rekolekcji dla małżonków jest bardzo dużo. Natomiast to są takie bardzo krótkie i wyjątkowo wydajne, weekendowe, które pozwalają małżonkom spojrzeć na relacje między sobą i dają narzędzia do tego, by porozumieć się. Bo często jest tak, że my się kochamy, ale się nie możemy dojść do porozumienia. Każdy przy swoim obstaje. Także to rekolekcje bardzo polecam. W kolejny weekend już po Wielkanocy, 5-7 kwietnia, takie rekolekcje będą w Częstochowie, w Białej Górze, w Piekarach Śląskich i w Rokitnie. W Częstochowie zgłoszenia przyjmują państwo sokołowscy. Telefon 600-484-007. Powtarzam, 600-484-007. W Białogórze zgłoszenia przyjmują państwo Dolewa. Telefon 781-970-770. Powtarzam, 781-970-770. W Piekarach Śląskich zgłoszenia przyjmują państwo Łukasik. Telefon 728-986-516. 728-986-516. I w Rokitnie Ośrodek Zielonogórski organizuje. Zgłoszenia przyjmują państwo soleccy. Prosimy o kontakt na numer telefonu 605-537-157. Powtarzam, 605-537-157. Krótkie weekendowe rekolekcje od piątku wieczór do niedzieli obiadu. Zachęcam do udziału w nich. I to małżonków, którzy się bardzo kochają i uważają, że jest dobrze między nimi, i tych, którzy już złożyli pozew sądowy o rozwód. Wszystkim pomogą. Zapraszam również, bo kolejny weekend to już jest 12-14 kwietnia. Tam wtedy są w Gdyński Ośrodek w Gdyni organizuje i Łódzki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Łódzkiej Drzewociny. Ale to później. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, w Wielkim Tygodniu, 26 marca, temat grzechów odpuszczenie przedstawi ksiądz Marek Borowski, palotyn, od wielu lat moderator domowego kościoła. Przyjedzie razem z małżonkami Beatą i Łukaszem Kwasigrochami, też z domowego kościoła. Po Wielkanocy, we wtorek po Wielkanocy, 2 kwietnia, budowanie jedności małżeńskiej. Małgorzata Walaszczyk, psychoterapeuta, formator małżeństw i rodzin, wykładowca między innymi w Instytucie Studiów nad Rodziną. I 9 kwietnia temat Nie widzę moich grzechów. Ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. I proszę państwa, odbieramy telefony. Dzisiaj temat asceza w małżeństwie. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, słychać, tak?
Tak, słuchamy, słuchamy.
Klaudia z Zabrza dzwonię.
Witam panią
państwa
Klaudio.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam skorzystać z okazji i zapytać państwa małżonków, którzy mają bardzo duże doświadczenia, o taką opinię, bo ostatnio żeśmy dyskutowali na temat rolek ewangelizacyjnych. Znaczy, ja jestem już ze starszego, średniego pokolenia, ale mam kontakt z takimi wytworami medialnymi. Tworzy się rolki z różnych wydarzeń religijnych, spotkań młodzieży. W bardzo dużym tempie psycholodzy biją na alarm, żeby dzieci odciągać od takich sposobów przekazywania informacji, korzystania z nadmiaru bodźców. A tymczasem mnóstwo na niwie duszpasterskiej tworzy się rolek ewangelizacyjnych. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Argument za jest taki, że nie będziemy wykorzystywać sposobu ich komunikowania, no to do nich nie dotrzemy. Chciałam po prostu poprosić o opinię.
Dziękujemy. Pani Klaudio?
No to rzeczywiście, temat jest kontrowersyjny. Myślę, że to głównie rolki wprowadził TikTok. Potem one, mówię, bo przepraszam, może to nie jest jasne, chodzi o takie krótkie filmy wideo w formacie pionowym. One służą, są do oglądania na smartfonach. Są rzeczywiście bardzo krótkie, zazwyczaj poniżej minuty. Więc to jest też kontrowersyjne, co w takim formacie się zmieści. To jest troszkę szerszy temat, bo to jest też temat dostępu do mediów społecznościowych i pytanie, w jakim wieku ludzie z tych mediów korzystają, bo na przykład TikTok to jest serwis chiński, prawdopodobnie najbardziej popularny obecnie w ogóle wśród młodzieży, i też różne eksperymenty i badania pokazują, że on jest bardzo niebezpieczny, to znaczy bardzo łatwo tam pojawiają się treści i docierają do młodych ludzi ze względu na słabe zabezpieczenia treści bardzo negatywne. Więc no, nie mam takiego jednoznacznego zdania, natomiast trzeba na pewno pamiętać, że to się wiąże z ryzykiem, tak? To znaczy, jeżeli dziecko, powiedzmy, dajemy dziecku dostęp, czy młodemu, młodej osobie dostęp do takiego serwisu, bo on twierdzi, czy ona, że tam są też dobre treści, no to się może okazać, że tak, są dobre treści, ale jednak w większości oglądam rzeczy, które są dla mnie szkodliwe. Więc tu pamiętajmy, że no, trzeba we wszystkim zachować umiar. Ja myślę, że jeżeli jest tego trochę, to nie jest samo z siebie szkodliwe, natomiast nie bardzo wierzę, że z takich rolek wideo ktoś z samego tego powodu się nawróci na poważnie, tak? To znaczy, to może być jakiś impuls, tylko tu w dzisiejszym programie też sporo mówiliśmy o refleksji, o potrzebie takiego zatrzymania się. Temu służy też Wielki Post. No, rolki wideo jest coś dokładnie odwrotnego, to znaczy coś, co się szybko przewija, tylko na to zerka. Jak mi nie pasuje, to oglądam kolejne. Więc na pewno nie można zaprzeczyć, że to może być jakaś okazja, jakaś inspiracja do poznania wiary, ale na pewno to nie jest tak, że to jest najlepszy dzisiaj sposób do docierania do młodych ludzi. Trzeba, myślę, szukać różnych sposobów i nie zaniedbując tych, które były kiedyś takich bardziej tradycyjnych i dłuższych.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z centralnej Polski.
Witamy Pana Adamie.
Ja mam 7 dzieci, 2 w niebie. I co chciałem powiedzieć? Mam taki przekaz dla rodziców, głównie dla ojców. Też a propos tych rolek ewangelizacyjnych, a propos internetu, a propos smartfonów. Drodzy rodzice, nie wiem, co wam radzić odnośnie tych rodziców, którzy już dali swoim rodzicom smartfony, natomiast rodzicom, którzy już dały swoim dzieciom smartfony, natomiast gorąco proszę rodziców, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie róbcie tego. Naprawdę to jest bardzo duże zło. Tam jest w internecie, w tych wszystkich portalach, w tym wszystkim jest tyle złych i negatywnych treści, że naprawdę dziecko nie jest w stanie się przed tym obronić. Dlaczego o tym mówię? Ja mam dzieci od 14 lat, od 15 lat w dół, co kilka lat, i kiedyś mi mówili: zobaczysz, twoje dziecko będzie miało 12-13 lat, to nie będziesz w stanie, świat nad tobie wymusi, dziecko będzie stygmatyzowane w szkole, bo nie ma telefonu. Absolutnie w to nie wierzcie. Naprawdę, mam fantastyczne dzieci, fantastycznego syna, 15-latka, który też kiedyś się troszkę buntował, że nie ma smartfona, ale ja z nim rozmawiałem, ja mu tłumaczyłem, ja się z nim modliłem i dawałem swój przykład, swoją wiarę, jak gdyby starałem się mu wytłumaczyć, co w tym jest złego, pokazywałem mu przykłady u swoich rówieśników, jak bardzo im to niszczy życie. I dzisiaj mój 15-latek tłumaczy młodszym dzieciom, że to jest im niepotrzebne. On kwowadis przeżywał 2 razy, żeby dokładnie poznać książkę. Książki pochłania dziesiątkami. Niektórzy się pytają, co ja, jak ja to zrobiłem, że mój syn czyta książki i to czyta tyle książek. Ja po prostu nie dałem smartfona i pokazałem, że da się bez niego żyć. Owszem, dzisiejszy świat mnie na przykład zmusiło przedszkole do założenia konta na Messengerze, do WhatsAppa, bo przepraszam za tą kryptoreklamę, ponieważ no, przedszkola, szkoły wymuszają to, żeby się kontaktować z rodzicami. Broniłem się przed tym jak mogłem, ale no niestety zostałem tego zmuszony, więc gdzieś tam ten kontakt do minimum ograniczyłem, ale muszę mieć ze szkołą, z przedszkolem. I teraz jeżeli moje dziecko potrzebuje, to ja widzę, że on sobie radzi. Jak potrzebuje gdzieś tam z rówieśnikami się skontaktować, to gdzieś przez ten mój telefon gdzieś tam się z nimi skontaktuje. Ale nie ma czegoś takiego, że on musi mieć. On nie musi, nie chce i nie ma z tym problemu. I ta asceza, a wracając do tematu, asceza w małżeństwie względem wychowania dzieci, my musimy rodzice, drodzy rodzice, od siebie wymagać. Dzieci muszą widzieć ojca na kolanach, muszą widzieć, jak on się modli, muszą widzieć, jak chodzi do spowiedzi, do komunii. Ja powiem szczerze, przyszedł taki moment w pewnej chwili, że mnie mój syn zawstydził, bo ja byłem zmęczony, nie chciało mi się. On się tam ubiera, krząta, wychodzi. Ja mówię, gdzie idziesz? A do kościoła idę. I to nieraz już się tak zdarza, że on rano wychodzi do kościoła, na mszę na 7:30 leci, a mnie jest wstyd, bo nie mam siły. A inna sprawa, że często do nocy się robi, sprząta i tak dalej, dzieci wcześniej chodzą spać, ale naprawdę musimy jako rodzice od siebie wymagać. Musimy chronić dzieci, bronić dzieci. Jeżeli musi być w domu jakiś komputer, żeby dzieci skorzystały do szkoły czy do czegoś, zabezpieczmy go, wprowadzajmy blokady chroniące przed pornografią, przed tym całym złem, które tam siedzi. Naprawdę to nie jest tak trudno założyć blokady na swoim telefonie, żeby dziecko było bezpieczne i na tym. Kiedyś mi powiedziano, no tak, zabezpieczasz swój internet w domu, ale zobaczysz, gdzieś tam kiedyś z tą pornografią dziecko się spotka. Tak, spotka się, ale jak będziemy chronić tą przestrzeń życia, w którym dzieci się rozwijają, to dajemy im możliwość wzrostu w czystym środowisku i możliwość, uwaga, ukształtowania kręgosłupa moralnego w tym okresie, który jest nie do powtórzenia. I jak kiedyś to dziecko trafi i się spotka, to ja widzę, że mój syn sam się odwraca. Ja nie muszę go pilnować. Ten kręgosłup moralny, jeżeli on się wykształtuje, to on będzie naprawdę procentował na całe życie. I naprawdę, u nas nie ma telewizji, to znaczy jest telewizor, ale nie ma podłączonej programów telewizyjnych. Tam sporadycznie czasami wyświetlimy dzieciom jakieś bajki. I to też takie przefiltrowane z reguły z tych starszych lat. Nie oglądamy sami telewizji, nie korzystamy z Facebooków i tak dalej. Staramy się ten przykład dawać dzieciom i to naprawdę bardzo procentuje. Nie wiem, co jeszcze mogę poradzić, ale błagam i proszę, jeśli nie daliście jeszcze, nie dawajcie smartfonów. Naprawdę da się bez tego żyć.
Tak to jest, panie Adamie.
To taki mój apel i już nie zabieram więcej czasu. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Panie Adamie.
No bardzo dziękujemy za ten głos. My, no taki wydaje się radykalny, ale rzeczywiście my mamy podobne zdanie, że no, to nie jest oczywiście tak, że w internecie jest samo zło, ale jest prawdą, że jeżeli dajemy urządzenie, zwłaszcza młodszym dzieciom, niezabezpieczone, to pornografia czy inne treści, które są fatalne i z punktu widzenia moralnego i psychicznego, bardzo łatwo do dzieci docierają. Badania pokazują na przykład, że znaczna część dzieci spotyka się z pornografią po raz pierwszy w taki sposób, że jej nie szuka, czyli dostała do ręki urządzenie, czy dostęp do urządzenia, które było niezabezpieczone i po prostu przypadkiem na to trafiła. Więc to jest ogromna dzisiaj odpowiedzialność rodziców. To już, jak wspominaliśmy, to jest temat na pewnie nawet serię audycji, nie na jedną sam w sobie, ale bardzo dobrze, że ten głos padł. Bo faktycznie no, taki paradoks, to jest też, my w tej chwili uruchamiamy w tym roku taką kampanię Komunia bez gadżetów, bo zauważyliśmy taki paradoks, że na pierwszą Komunię Świętą, która ma być spotkaniem, no, takim poważnym krokiem w kierunku bardziej dojrzałej, pełniejszej wiary, dzieci dostają smartfony i duża część z nich za pomocą tych smartfonów korzysta czy dociera do treści, które są z punktu widzenia moralnego absolutnie fatalne. Zresztą też mówię, według najnowszych badań z ubiegłego roku, średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią tych dzieci, które miały już kontakt, to jest 11 lat, czyli tuż po komunii. My myślimy, że to dzieje się tam kiedyś później. I smartfony akurat rzeczywiście są czymś, co robi bardzo dużą różnicę, ponieważ mają charakter osobisty, łatwo się z tym gdzieś schować, tego trudniej jest to skontrolować, prawda? Dziecko może w nocy oglądać, w toalecie, w szatni. Więc rzeczywiście przyłączamy się do tego apelu. No, my akurat mamy taką zasadę i też potwierdzamy, mimo że to jest trudne, to u nas to działa, że dajemy smartfona dopiero dzieciom, które idą do liceum. Jest duży opór, ale wszystkie dzieci żyją, oddychają, dobrze się mają i rzeczywiście to jest był jeden z elementów tego, żeby one prawidłowo się rozwijały.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony brat Mariusz Franciszkanin z Przemyśla, Podkarpacie, z prowincji Matki Bożej Anielskiej, z parafii świętego w Przemyślu. Serdecznie wszystkich radiosłuchaczy pozdrawiam, prowadzących tutaj gospodarzy, jak zawsze. Drodzy kochani rodzice, których tak słucham do waszego tematu, który tu właśnie pan poprzedni, który bardzo pięknie wskazał odnośnie tej przyszłości, jak wasze dzieci zabezpieczać ku temu, ostrzegać może, tak, przede wszystkim przed tym, co panuje to zło, które jest wobec nas każdego dnia, każdej chwili, które młode pokolenie sobie nie zdaje sami sprawy z tego, co korzystają i jak korzystają. Powiem tak, dzisiejszy dzień, patron święty Józef, patron wszystkich ojców, którym wszystkim składam również życzenia, szczególnie tym ojcom, którzy mają swoje rodziny, dzieci, którzy wychowują dzieci w różnym stopniu. I chciałbym tylko tego, co słyszę, ale też i zachęcić wszystkich radiosłuchaczy, abyście bronili swoje dzieci przed tym, co jest właśnie ten internet, który dzisiaj człowiek może skorzystać z każdego pokroju sobie, czyli jako dzisiaj młodzież. Rodzicom się może niektórym nie wydawać, że wszystko jest pięknie, fajnie, super, ale właśnie ten TikTok, może być WhatsApp, może być Messenger. To są dzisiaj też programy nadsłuchowe, ale też, które są weryfikowane. Może się człowiek, młodzieżowy człowiek, może najmłodszy człowiek młodego pokolenia, wychowanie, zdaje sobie sprawę, że w tym momencie, który gdziekolwiek gdzieś korzysta przez internet, nie zdaje sobie sprawy, jak to wszystko działa, bo jest fajnie, pięknie, kolorowo, bo niby jest taki świat. On jest, ale do czego też prowadzi. Jeżeli tu wy jako rodzice, drodzy państwo radiosłuchacze, waszych dzieci nie będziecie pamiętali, nie będzie modlitwy, tego dialogu, nie będzie przykładu, a tylko pozostanie się to jako w formach internetu, no to raczej wasze dzieci, młode pokolenie będzie raczej no, szło w tym kierunku, ponieważ musi być przykład. Dialog z waszymi dziećmi przede wszystkim, to jest podstawa w wychowaniu na Panu Bogu. Tak jak dawniej było, że bez Boga nie do proga. I myślę, że tutaj na koniec nie chciałbym przedłużać, bo są jeszcze też niechętnie zainteresowani, aby skorzystać z linii na łączach. Chciałbym powiedzieć tak, jakie jest to pokolenie wychowamy, jak się wychowają, tacy będą w przyszłości. A czas, który dzisiejszy jest, który żyje w pośpiechu, w nerwach, stresach, tym wszystkim, co widzimy wobec nas, bo się przecież wszyscy poruszamy i żyjemy, jesteśmy, to widzimy. I taki apel na koniec, na Dzień Świętego Józefa, którego dobiera końca. Niech Święty Józef otacza nasze polskie rodziny, wasze rodziny, aby wstawiał się, aby te młode pokolenia, które wy utrzymujecie, które teraz może i też słuchają, niechaj wyprasza poszczególne łaski dobrego bycia, przyszłości ojcem, dobrego znalezienia sobie rodziny i wychowania przede wszystkim młodego też, przyszłości też pokolenia, bo tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj możemy mówić różnie, ale wszystko zależy od nas, od samego każdego z nas. Tak jak my mówimy często, ale powiem na koniec, że Pan Bóg patrzy w serce i przez serce. I bądźmy tacy jak Pan Bóg, Pan Jezus. Idźmy za przykładem świętego Józefa, który wychował piękną rodzinę, którą dzisiaj czcimy, świętego Józefa. Niech nam wszystkich darza swoim litwom i obdarza, wypraszam pokój, szczególnie dla świata, dla Ukrainy. Panem Bogiem pozdrawiam brat Mariusz z parafii świętego Antoniego w Przemyślu. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, prowadzących, no i tych, którzy korzystają z tej formy słuchania radia. Pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże, pokój, dobra.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
Faktycznie tutaj, tak jak brat zauważył, bywa tak, że ten internet czy media wypełniają życie rodzinne na tyle, że nic innego ciekawego się nie dzieje. Powstaje taka dziecko, czasami rodzice narzekają, no trudno go odstawić od ekranu, ale warto się na przykład zastanowić, co się dzieje, kiedy dziecko odchodzi od ekranu. Czy ono ma jakieś zajęcie, czy ono ma jakieś hobby. Tutaj było dużo mowy o rozmowie, o jakimś dialogu. Czy my zawsze zachęcamy przy każdej okazji do tego, do praktykowania takiej rzeczy, która jest dla wszystkich dostępna, jak posiłki rodzinne, prawda? Żeby to jest okazja świetna do rozmowy. Także warto pamiętać o tym, czym te ekrany chcemy zastąpić.
Tak. Nie można zabronić. Trzeba dać coś innego. Tak, trzeba dać coś dobrego, lepszego. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się chciałem zapytać...
A taką... kogo witamy?
A mógłbym się nie przedstawiać?
Oczywiście, może się pan nie przedstawiać, słuchamy.
Słuchaj, szczerze moje. Ja się chciałem zapytać taką sprawę, czy jak ktoś zostało stwierdzone nieważność sakramentu, znaczy stwierdzenie nieważności po iluś tam 20-30 latach też dzieci. I czy taka osoba, czy można z powrotem to cofnąć i to stwierdzenie też z powrotem, jak było nieuważnione, z powrotem, żeby było ważne?
Proszę pana, nie mamy tutaj eksperta od sądu biskupiego. Jeżeli sąd biskupi stwierdził, że małżeństwo było nieważnie zawarte, to znaczy, że tego małżeństwa nigdy nie było.
Tak, ale na pewno jedna sytuacja, jaką kojarzę, na przykład jeżeli jest nieważne, co akurat się zdarza rzadko, taki powód, ale jeżeli były jakieś przeszkody formalne, to jest taka formuła uważnienia małżeństwa, to znaczy, że można je jakby na nowo odnowić, tak?
Ale to tylko
przypadek szczególny.
Tak, to są szczególne sytuacje. Dzisiaj najczęściej te przypadki stwierdzenia nieważności dotyczą problemów psychicznych czy jakichś przeszkód, które były między małżonkami. No więc jeżeli, bo jaka jest zasada, że to są powinny być przeszkody uprzednie i trwałe, czyli przeszkody, które wystąpiły przed ślubem i mają charakter trwały, a w związku z tym, jeżeli sąd stwierdza, że one miały miejsce, no to one się nie powinny zmienić, prawda? Mhm. Ale to jest, no tutaj nikt z nas nie jest ekspertem od tych spraw kanonicznych, to trzeba rozmawiać z kanonistami, z osobami, które na tym się znają.
W sądzie biskupem.
Tak.
Tak, do kurii się udać,
tak,
i
skonsultować, co w tej sytuacji, co jest możliwe, mhm, tak?
Dziękuję bardzo. W związku z tym tematem małżeńskim, tutaj Ania w internecie pisze, powiedzmy na antenie, że jest kanał Sychar na YouTubie, a tam są świadectwa i nagrania z rekolekcji Sycharu. Także nawet nie potrzeba jechać, można na YouTubie zobaczyć. I pisze Ania, ascezą w moim małżeństwie jest kochać, mimo że się nie jest kochanym. Niestety wychodzi na to, że pozostaje mi ratować swoją tożsamość, swoją głowę, aby nie zapaść w depresję. Moim obowiązkiem jest dbać o to, żeby się nasze małżeństwo nie rozpadło mimo niepomyślności. Mhm. Miłość to jest decyzja woli.
No tak, czasami tak bywa, że to jest taka jednostronne ratowanie tego małżeństwa, tak. Prawda?
Zostało nam jeszcze 7 minut. Dziękuję za wszystkie telefony. Temat nasz był asteza w małżeństwie. Asteza niezależnie od Wielkiego Postu. Cały czas musimy pilnować się na tej naszej drodze do nieba, żeby podmuchy zła nas z tej drogi nie zmyły.
I uparcie wracać.
Powtórzmy jeszcze może co najważniejsze.
No myślę, że tutaj mówiliśmy o tym, że po pierwsze to z jednej strony to asceza ma charakter osobisty, ale w małżeństwie powinniśmy sobie pomagać, powinniśmy się wspierać. Warto też nie kojarzyć ascezy tylko z tym okresem Wielkiego Postu, tylko jakieś drobne umartwienia mieć zaplanowane w ciągu roku, bo to po prostu służy naszemu wzrostowi wewnętrznemu. To człowiek, który jest osobą wierzącą, który poważnie traktuje sprawy duchowe, powinien zachowywać umiarkowanie, powinien w pewnych sprawach się ograniczać i to jest właśnie asceza, a Wielki Post jest tylko takim czasem szczególnym, w którym powinniśmy to robić intensywniej.
No i chyba to jeszcze warto zapamiętać, że te pozorne ograniczenia, to, że my możemy kojarzyć ascezę z tym, że nam tego nie wolno, czy tamtego nie wolno i jakoś tak brzmi to dla nas negatywnie, tak naprawdę prowadzą nas ku wolności, bo dzięki temu po prostu potrafimy wyzwolić się z tego, co nas tak naprawdę zniewala, czyli z jakiejś skłonności naszej właśnie grzesznej natury, która ciągnie nas raczej w dół niż w górę i ku temu, co przyjemne, a nie ku temu, co dobre. Więc jakby asceza pomaga nam się z tego wyzwalać ku prawdziwej wolności i prawdziwemu szczęściu.
Tutaj jeszcze Andrzej pisze na Facebooku film ze Social
Dilemma.
Dilemma bezpośrednio.
Dylemat społeczny, tak.
Pokazuje, jak nas uzależniają od mediów społecznościowych. Tak, polecam
bardzo dobry
obejrzeć.
Film dokumentalny.
Dobry film, tak? Drodzy Państwo, żyjmy miłością do Boga i do ludzi, którzy są obok nas. No bo jak możemy kochać Pana Boga, jeżeli nie kochamy tych, którzy są obok nas? To jest... Bóg jest też w każdym człowieku i na tym polega nasza miłość, że będziemy służyć sobie nawzajem. A w małżeństwie mamy jeszcze ten plus, że możemy sobie nawzajem pomagać, bo tak blisko jak są małżonkowie ze sobą, no to nie ma innych możliwości na ziemi tutaj, żeby być tak blisko ze sobą. I korzystajmy z tych wszystkich darów, które Pan Bóg stworzył, powołując do istnienia małżeństwo, bo to jest Jego zamysł i Jego sposób na życie na ziemi. Nie wszyscy wchodzą w małżeństwo, ale ci, co wchodzą, są głównie dawcami życia, prokreacja, czyli współstwarzają z Bogiem razem nowe życie. I nam się najważniejsze, że się będzie zapełniało niebo, bo chodzi Panu Bogu o to, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi przez wieczność, nie przez parę lat tutaj na ziemi, opływali w jakiś dobrobyt, który nijak się ma do tego, co będzie w niebie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, mówi Pismo Święte. Więc tutaj w tym kierunku mamy dążyć, podążać, wspomagając się nawzajem w małżeństwie, korzystając z różnych pomocy, czy tak jak Państwo tutaj, nasi goście prowadzą akademię familijną, różnego rodzaju kursy, warsztaty, bo każdemu może być trudno i jeżeli trudno, no to już tylko się będziemy żyć obok siebie, no bo już nic nam więcej nie zostało w tym życiu. Nie, trzeba się pomagać, wspierać się odpowiednimi środkami, które są w naszym zasięgu.
Zresztą warto się starać, nie zacząć się starać, kiedy jest trudno, tylko po prostu cały czas odświeżać tą relację i starać się, żeby ona była jak najlepsza i w nią inwestować, bo to jest bardzo dobra inwestycja. I wtedy te trudne, czy takie bardzo trudne momenty nie nadejdą.
No i jeżeli zaczyna się w tym kierunku właśnie pracować, to okazuje się, że życie w małżeństwie w kolejnych latach może być coraz głębsze, coraz piękniejsze, tak. A nie jakimś wytrzymywaniem ze sobą. Gratulujemy wam wytrwałości, że wytrwaliście 30, 40, 50 lat małżeństwie. Ja, do gratulacji trzeba przyjąć, ale to nie jest wytrwanie, tylko to jest wielka radość, wielkie szczęście, że możemy być razem, wspierając się, kochając się, dając przykład naszym dzieciom, które też przecież to wszystko widzą i patrzą, budując swoje wnętrze i swoją wizję, swoich kolejnych, że tak powiem, związków. Dziękuję bardzo naszym gościom, państwu Annie i Januszowi Wardakom. Dziękuję panu Przemysławowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.